Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia, jak to głosi najsłynniejszy cytat z uniwersum Fallout. Tę mądrość możemy zastosować równie dobrze w przypadku każdego innego uniwersum, jak i naszego realnego świata. Wojna to zawsze wydarzenie, w którym ci najbliżej władzy zyskują najwięcej, a ci najbiedniejsi najwięcej tracą. Mieliśmy ostatnio okazję oglądać serialową ekranizację Bitwy w Gardzieli w pierwszym odcinku trzeciego sezonu Rodu Smoka, ale zarówno dla mnie, jak i zapewne dla was, o wiele ważniejszym jest to, jak ta bitwa przebiegła w książkach oraz, nawiązując do moich pierwszych słów, kto na niej najwięcej zyskał. W przypadku Bitwy w Gardzieli nie możemy uczciwie i ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że jedna strona wygrała, a druga po prostu przegrała. Formalnie czarni odparli flotę Triarchii i utrzymali kontrolę nad wodami wokół Smoczej Skały, Driftmarku oraz Zatoki Czarnego Nurtu. Zieloni nie osiągnęli głównego celu, bo nie przełamali blokady morskiej, która dusiła królewską przystań. A jednak cena tej obrony była tak wysoka, że trudno nazwać ją pełnym zwycięstwem. Rhaenyra straciła najstarszego syna i następcę, Jaehaerysa Velaryona. Zginął jego smok Vermax. Aegon młodszy stracił chmurę swojego młodego smoka, a Viserys został pojmany i uznany za martwego. Driftmark, najważniejsza siedziba potęgi Velaryonów, został spustoszony. Spycetown spalono i splądrowano, a Wysoki Przypływ, pałac Corlysa Velaryona, poszedł z dymem razem z wielką częścią jego bogactw. Dlatego słowa przypisywane Wężowi Morskiemu dobrze streszczają sens tej bitwy. Jeśli to jest zwycięstwo, modlę się, bym nigdy nie odniósł następnego. Gardziel była morskim przejściem o ogromnym znaczeniu strategicznym. Kto kontrolował te wody, ten kontrolował dostęp do Zatoki Czarnego Nurtu, a więc również morskie drogi prowadzące do królewskiej przystani. Na początku Tańca Smoków Zieloni trzymali stolice, Żelazny Tron, Czerwoną Twierdzę i królewską administrację, ale nie mieli silnej floty. Czarni mieli natomiast po swojej stronie ród Velaryonów, a to oznaczało najpotężniejszą flotę Westeros. Corlys Velaryon przez całe życie budował znaczenie swojego rodu na morzu. Jego okręty, porty, kupieckie kontakty i ogromny, no może nie aż tak ogromny, ale nadal majątek, sprawiały, że Rhaenyra mogła odciąć królewską przystań od dostaw drogą morską. Portowa stolica bez zatoki stawała się miastem zamkniętym od strony morza, zależnym od dostaw lądowych i narażonym na niezadowolenie mieszkańców. Ten układ był dla Zielonych niebezpieczny. Aegon II siedział w królewskiej przystani, ale nie mógł swobodnie korzystać z głównej drogi handlowej stolicy. Im dłużej trwała blokada, tym mocniej rosło napięcie w mieście. Brak żywności, utrudniony handel, drożyzna i poczucie osaczenia mogły osłabiać władzę Aegona od środka. Otto Hightower, wtedy jeszcze namiestnik króla, zrozumiał, że nie wystarczy posiadać władzy nad stolicą. Trzeba jeszcze otworzyć jej morskie gardło. Ponieważ Zieloni nie mieli własnej floty zdolnej rzucić wyzwanie Velaryonom, Otto sięgnął po rozwiązanie zewnętrzne. Triarchię, czyli sojusz trzech córek: Lys, Myr i Tyrosz. Byli to dawni przeciwnicy Daemona Targaryena i Corlysa Velaryona z czasów wojny o stopnie. Otto liczył, że ich uraza, interes handlowy i możliwość uderzenia w Velaryonów skłonią ich do wejścia do wojny po stronie Aegona. Plan Otto był rozsądny, ale nie dało się go zrealizować w sposób natychmiastowy. Aegon II stracił cierpliwość do ostrożności dziadka i zastąpił go Sir Christonem Cole'em, co moim zdaniem było jednym z głupszych pomysłów. No bo co złego może się stać, kiedy wymienisz człowieka, który zjadł zęby na zarządzaniu królestwem jako namiestnik i doradca, na rycerzyka? No co złego się może stać? Nie zmieniło to jednak faktu, że działania Otto w końcu przyniosły efekt. W Tyrosz Wysoka Rada Triarchii przyjęła propozycję sojuszu. Z kamiennych stopni wyruszyło 90 okrętów wojennych pod dowództwem admirał Sharako Lohara z Lys. Była to siła duża, doświadczona i nieprzypadkowa. Ludzie Triarchii przez lata walczyli na morzu. Byli w tej walce wysoce doświadczeni i wiedzieli, jakie działania podjąć przeciwko przeciwnikowi silniejszemu politycznie. Co ważniejsze, część z nich miała doświadczenie w walce z Daemonem Targaryenem i Caraxesem w stopniach. Nie byli zwykłymi marynarzami, którzy pierwszy raz mieli stanąć naprzeciw smoka. Wiedzieli, że smoka nie da się powstrzymać w prosty sposób, ale rozumieli też, że jeśli zabije się jeźdźca, istnieje szansa, że smok może uciec z pola walki. W tym samym czasie na Smoczej Skale zapadła decyzja, która miała przypadkowo odsłonić nadchodzące niebezpieczeństwo. Jaehaerys Velaryon uznał, że jego młodsi, przyrodni bracia, Aegon i Viserys, powinni zostać wysłani do Pentos, dopóki Rhaenyra nie zdobędzie żelaznego tronu. Był to krok oczywiście zrozumiały. Rhaenyra straciła już Lucerysa nad końcem burzy, a wojna dopiero się rozpędzała. Jej młodsi synowie byli zbyt cenni, by trzymać ich blisko frontu. Aegon i Viserys odpłynęli więc na statku zwanym Gay Abandon, eskortowanym przez 7 okrętów węża morskiego. W teorii była to droga ku bezpieczeństwu. W praktyce statek wszedł prosto na flotę Triarchii płynącą ku Gardzieli. Spotkanie było katastrofą. Gay Abandon został zajęty, a eskorta zatopiona lub pojmana. Viserys, mający przy sobie smocze jajo, nie miał żadnej realnej drogi ucieczki. Został wtedy wzięty do niewoli. Aegon młodszy zdołał uciec na chmurze swoim młodym smoku, ale przypłacił tę ucieczkę pewną ceną. Marynarze Triarchii strzelali do nich z łuków, kusz i skorpionów. Chmura została ciężko ranna, lecz doleciała na Smoczą Skałę i umożliwiła Aegonowi przekazanie wiadomości o nadciągającej flocie. Smok wkrótce potem zdechł od ran. Ten lot uratował życie Aegona i dał czarnym czas na reakcję, ale jednocześnie od razu obciążył bitwę ogromnym ciężarem. Rhaenyra sądziła, że straciła kolejnego syna, bo Viserysa uznano za martwego. Aegon do końca życia miał nosić w sobie poczucie winy, że zostawił brata. Właśnie ten moment sprawił, że Triarchia utraciła najważniejszą część swojego planu, czyli pełne zaskoczenie. Gdyby jej flota wpadła do Gardzieli bez żadnego ostrzeżenia, mogłaby zadać Velaryonom jeszcze większe straty. Corlys miał wielką flotę, ale nawet najlepsza flota jest słabsza, gdy zostaje uderzona z zaskoczenia. Dzięki Aegonowi czarni wiedzieli jednak, że wróg nadchodzi. Mogli poderwać smoczych jeźdźców, przygotować okręty i spodziewać się uderzenia ze wschodu. To nie zatrzymało ataku na Driftmark, ale sprawiło, że bitwa nie stała się czystą masakrą Velaryonów. Siły biorące udział w bitwie były nierówne w nietypowy sposób. Triarchia miała 90 okrętów wojennych, doświadczonych marynarzy i plan ataku oparty na szybkości, podziale floty oraz wykorzystaniu wschodzącego słońca. Czarni mieli flotę Velaryonów i teraz zaczynają nam się małe schody. Ponieważ nie mamy podanej dokładnej liczby okrętów, tak jak w przypadku sił Triarchii. Dysponujemy różnymi informacjami. Jedne mówią o tym, że Corlys miał pod sobą 120 okrętów, w skład których wchodziło 40 statków ze Smoczej Skały. Dodatkowo pod jego komendą miała znajdować się flota królewska, a po całej bitwie szacowano, że po stronie czarnych stracono 1/3 statków i zostało ich około 100. Tak więc, jeśli opierać się na tej setce, która została, to możemy śmiało założyć, że po stronie czarnych mogło znajdować się około 300 okrętów. Ale nie dam sobie za te liczby głowy uciąć, więc jeżeli ktoś z Was lepiej się tego doliczył, to niech da znać w komentarzach. Po stronie czarnych było też 5 smoczych jeźdźców gotowych do walki. Jaehaerys na Vermaxie, Hugh Młot na Wermitorze, Ulf Biały na Srebrnoskrzydłej, Nittles na Owcokradzie i Adam Schall na Morskim Dymie. Nie liczymy tutaj Egona na Chmurze, bo jego rola była inna. No, nie walczył w głównym starciu, tylko ostrzegł smoczą skałę, a jego smok przecież umarł po ucieczce. Na papierze czarni powinni byli zmiażdżyć triarchię. Mieli liczniejszą flotę, znajomość własnych wód i smoki. Problem polegał na tym, że bitwa nie odbyła się w spokojnych warunkach, gdzie dowódcy mogli rozłożyć siły idealnie i wybrać miejsce starcia. Szarako Lohar podzieliła flotę na dwa zgrupowania. Jedno weszło do gardzieli od północy, drugie od południa. Obie części uderzały o świcie ze wschodu, ukryte w blasku wschodzącego słońca. Celem nie było tylko pobicie floty Velaryonów. Celem było też zniszczenie Driftmarku, spalenie portów, rozbicie zaplecza Corlissa i zadanie takiej rany, by blokada przestała mieć znaczenie albo przynajmniej została poważnie osłabiona. 5 dnia pierwszego księżyca 130 roku po podboju rozpoczęła się właściwa bitwa. Okręty triarchii uderzyły wraz ze wschodem słońca. Część galer Velaryonów została zaskoczona, staranowana albo opleciona linami i hakami abordażowymi. Na morzu zaczęły się walki pokładowe, pożary i chaos typowy dla bitew morskich, gdzie pojedynczy błąd sternika może zmienić okręt w pułapkę dla własnej załogi. Triarchia zostawiła smoczą skałę w spokoju, najpewniej uznając ją za zbyt silną, aby móc ją zdobyć podczas szybkiego ataku. To była decyzja praktyczna. Atakowanie głównej twierdzy Targaryenów, gdy w pobliżu są smoki, mogło skończyć się natychmiastowym zniszczeniem floty. Łatwiejszym celem był Driftmark. Jaehaerys ruszył do walki na Vermaxie. Był młody, ale w tym momencie pełnił rolę jednego z najważniejszych dowódców czarnych. Był następcą Rhaenyry, księciem Smoczej Skały i człowiekiem, który niedawno odegrał ogromną rolę polityczną, zdobywając poparcie północy, doliny i innych sojuszników. Teraz musiał dowodzić w bitwie, która zaczęła się od wieści o stracie młodszego brata. To mogło mieć znaczenie dla jego zachowania. Źródła nie mówią wprost, co czuł, ale trudno oddzielić jego późniejszą brawurę od sytuacji, w której kilka godzin wcześniej rodzina Rhaenyry została ponownie uderzona. Vermax spadł na linię lysyjskich galer, a ogień smoka zaczął podpalać kolejne jednostki. Marynarze triarki nie załamali się od razu po tym ataku. Włócznie, strzały i bełty poszybowały przeciw Jaehaerysowi. Ich dowódcy wiedzieli, że sam smok jest trudny do zabicia, ale jeździec jest już o wiele łatwiejszym celem. Przez chwilę mogli jeszcze wierzyć, że walczą z jednym młodym smokiem. Ta nadzieja zniknęła, gdy nad wodami pojawiły się kolejne skrzydlate sydletki. Srebrnoskrzydła, Owcokrad, Morski Dym i Vermitor. Wtedy wszystko się zmieniło. Jedną rzeczą było stawić czoła młodemu Vermaxowi. Zupełnie inną było zobaczyć 5 smoków naraz, w tym Vermitora, jedno z największych żyjących bestii po śmierci Baleriona. Uderzenie smoków rozbiło szyk triarchii. Kolejne galery płonęły, eksplodowały ogniem, traciły maszty albo skręcały w panice. Mężczyźni skakali do morza, często już w płonących ubraniach. Z wody podnosiły się czarne kolumny dymu. Właśnie tutaj widać różnicę między flotą a smoczym nalotem Targaryenów. Okręt musi manewrować, łapać wiatr albo pracować wiosłami, szukać kąta do taranowania i uważać na inne jednostki. Smok wybiera kierunek z powietrza, atakuje z góry, podpala kilka celów w krótkim czasie i odlatuje, i ten schemat powtarza wielokrotnie aż do skutku. Triarchia była doświadczona, ale nawet doświadczenie nie mogło całkiem zrównoważyć ognia 5 smoków. Wiecie, to tak jakby flota Wikingów szturmowała teraz wybrzeża Anglii, która do walki wystawia 5 myśliwców. To jest mniej więcej taka różnica. A jednak Triarchia nie przegrała bez zadania rany. Jej południowe zgrupowanie zdołało ominąć główny ciężar smoczego ataku i uderzyć w Driftmark. Spicetown zaczęło płonąć przed południem. Do portu wpuszczono statki, które podpalały inne statki i zabudowania. Myryjscy i tyroszyjscy żołnierze wylądowali, uderzając na miasto oraz okolice wysokiego przypływu. Spicetown, czyli ten jeden z najbogatszych portów rodu Velaryonów, został brutalnie złupiony. Ludzi mordowano na ulicach. Budynki płonęły, a ciała mieszkańców pozostawiono ptakom, szczurom i morskim patlinożercom. Wysoki przypływ również podpalono. W ogniu zginęli słudzy Corlysa, a z nimi wielka część skarbów, które wąż morski zgromadził podczas wypraw na wschód. To właśnie ten element czyni bitwę tak trudną do oceny. Na morzu smoki i flota Velaryonów zadawały triarchii ogromne straty. Na lądzie Driftmark płacił za to cenę, której nie dało się odrobić. Nawet jeśli czarni niszczyli okręty wroga, wróg jednocześnie palił sercem morskiej potęgi Velaryonów. Pamiętajmy, że triarchia to była obca siła spoza Westeros. Jeżeli nawet wszyscy zginą, to było to nawet na rękę zielonym, bo zwyczajnie pozbyliby się ich i nie musieli na przykład wywiązywać się z postanowień i umów, jakie zawarli, a jednocześnie zadaliby rany czarnym. Spicetown nigdy nie odbudowano w dawnej skali. Wysoki przypływ stracił blask. Majątek Corlysa, który przez lata wzmacniał jego polityczną pozycję, został dotkliwie uszczuplony. Był to ogromny cios w prestiż rodu, który w czasie wojny stanowił morskie ramię Rhaenyra. Najbardziej znanym i jednak najboleśniejszym epizodem bitwy była śmierć Jaehaerysa i Vermaxa. Źródła podają różne wersje tego, jak dokładnie smok runął do morza. Według jednej wersji Vermax poleciał zbyt nisko i został trafiony bełtem w oko, co przypomina wcześniejszą śmierć Meraxes w Dorne. Ta wersja bywa podejrzana właśnie dlatego, że brzmi jak powtórzenie znanej historii. Inny przekaz mówi o marynarzu, który z bocianiego gniazda myryjskiej galery rzucił hak z łańcuchem. Jeden z zębów haka miał wbić się między łuski Vermaxa, a ponieważ koniec łańcucha był opleciony wokół masztu, siła lotu smoka i ciężar okrętu rozdarły mu brzuch. Ranny Vermax runął do wody, szamotał się wśród płonących szczątków i zaplątał się w olinowanie tonącej galery. Jaehaerys zdołał się uwolnić i przez chwilę trzymał się pływającego fragmentu wraku. Ale to nie uratowało mu życia. Myryjscy kusznicy zaczęli strzelać. Trafili go raz, potem kolejny, aż w końcu jeden z bełtów przebił mu szyję. Morze zabrało ciało księcia. Był to moment, w którym zwycięstwo czarnych na wodzie stało się osobistą katastrofą Rhaenyry. Jaehaerys nie był tylko kolejnym smoczym miejscem. Był jej następcą, najstarszym żyjącym synem, politycznie najsprawniejszym z jej dzieci i jednym z niewielu ludzi w jej obozie, zdolnych myśleć o tworzeniu nowych sojuszy. Jego śmierć osłabiła Rhaenyrę bardziej niż sama utrata Vermaxa. Bitwa trwała do nocy. Ogień palił się na wodzie i na Driftmarku. Smoki polowały na rozbite galery. Flota Velaryonów próbowała utrzymać kontrolę nad gardzielą, a resztki triarchii wycofywały się, jeśli oczywiście mogły. Z 90 okrętów Sharako Lohara tylko 28 wróciło do domu. Prawie cała różnica została zatopiona, spalona, zdobyta albo po prostu zniszczona. Co szczególnie ważne, tylko 3 z ocalałych okrętów nie były obsadzone przez ludzi z Lys. Wdowy z Myr i Tyrosz oskarżały później Sharako, że oszczędzała własnych ludzi, a cudze floty posłała na zniszczenie. Ten spór przyczynił się do dalszego rozkładu triarchii i ostatecznie do wojny między 3 córkami. Straty czarnych były inne, ale równie bolesne. Flota Velaryonów utraciła około 1/3 sił. Zginął Jaehaerys, zginął Vermax, Chmura umarła przed bitwą od ran. Viserys został pojmany i uznany za zmarłego, a tysiące ludzi straciło życie na morzu i na lądzie. Na smoczej skale narastała niechęć do Rhaenyry, bo wielu zwykłych ludzi straciło krewnych w bitwie, której koszt wydawał się im trudny do przyjęcia. Według przekazów Hugh Młot i Ulf Biały świętowali swój udział w zwycięstwie, natomiast Nittles i Adam byli bitwą wyraźnie poruszeni. To jest bardzo ważne rozróżnienie, ważne dla nas, bo późniejsze wydarzenia Tańca Smoków pokażą, że smocze nasiona nie były jednolitą grupą. Gardziel odsłoniła te różnice między ludźmi, którzy widzieli w smoku drogę do chwały, a tymi, którzy zrozumieli cenę smoczej wojny. Kto więc wygrał bitwę w Gardzieli? Odpowiedź zależy od tego, co uznamy za najważniejsze. Jeśli patrzymy taktycznie, zieloni mogli wskazywać na ogromne szkody zadane czarnym. Splądrowany Driftmark, spalone Spycetown, zniszczony wysoki przypływ, utraconą część floty Velaryonów, śmierć Jaqerysa i Vermaxa oraz domniemaną śmierć Viserysa. Z perspektywy propagandy Aegona II można było mówić, że uderzenie osiągnęło wielki efekt. Rhaenyra straciła następcę, a najpotężniejszy morski ród jej stronnictwa otrzymał niebywale ciężkie straty. Świat Lodu i Ognia w wykazie bitew ujmuje Gardziel jako starcie, w którym flota Corlissa została pokonana przez okręty Triarchi, czyli sojusznika Aegona, a śmierć Jaqerysa, Vermaxa i Chmury zostały wymienione jako najważniejszy skutek bitwy. Jeśli jednak patrzymy strategicznie, Zieloni nie osiągnęli głównego celu. Mieli przełamać dominację Velaryonów na wschodnich wodach Westeros, otworzyć królewską przystań od strony morza i stworzyć trwałą przeciwwagę dla floty czarnych. Tego nie zrobili. Triarchia została tak mocno rozbita, że nie odegrała już później poważnej roli w wojnie. Jej straty były ogromne, a wewnętrzne oskarżenia między Lysmyr i Tyrosz podkopały sam sojusz. Czarni mimo strat nadal mogli kontrolować Zatokę i wkrótce przejść do kolejnych działań, w tym zdobycia królewskiej przystani. Dlatego bitwę w Gardzieli można nazwać taktycznym sukcesem zielonych, ale strategicznym sukcesem czarnych. Najwięcej na bitwie zyskał paradoksalnie ten, kto nie wyszedł z niej bezpośrednio zwycięsko w klasycznym sensie. Zieloni zyskali czas, osłabili Velaryonów i zadali Rhaenyrze ranę dynastyczną. Śmierć Jaqerysa była dla nich ogromnym sukcesem, bo usunęła najzdolniejszego syna królowej i człowieka, który mógł w przyszłości stabilizować jej rządy. Zyskali też efekt psychologiczny. Rhaenyra została uderzona w rodzinę kolejny raz po śmierci Lucerysa i po stracie córki Visenyi. To przyspieszyło jej załamanie, wzrost podejrzliwości i późniejsze błędy w królewskiej przystani. Czarni zyskali natomiast coś bardziej militarnego. Utrzymali kontrolę nad teatrem morskim i usunęli Triarchię z wojny. Z tego punktu widzenia było to ważne, bo gdyby Triarchia przetrwała, Zieloni mogliby ponawiać uderzenia, otwierać dostawy do stolicy, zagrażać smoczej skale i transportom czarnych. Po Gardzieli taka możliwość praktycznie zniknęła. 90 okrętów przeszło w 28 wracających jednostek. Dlatego militarnie najbardziej zyskała Rhaenyra, ale politycznie i emocjonalnie zapłaciła za to tak ogromną cenę, że właśnie najlepiej opisują to słowa Węża Morskiego przytoczone na początku odcinka. Największym przegranym była Triarchia. Jej flota została zniszczona, jej admirał skompromitowana, a wewnętrzne napięcia między Lysmyr i Tyrosz wybuchły z nową siłą. Drugim wielkim przegranym był Corlys Velaryon. Jego flota przetrwała, ale straciła 1/3 sił. Jego port został spalony. Jego pałac i skarby zostały rozgrabione i zniszczone. Jego wnuk zginął. Trudno się dziwić, że słowa o zwycięstwie, którego nie chce się powtarzać, przypisano właśnie jemu. Bitwa w Gardzieli miała też konsekwencje dla dalszej historii smoczych Benkartów. Hugh Młot, Ulf Biały, Needles i Adam Skull po raz pierwszy zostali pokazani w wielkiej bitwie. Ich smoki zmieniły wynik starcia, ale sama bitwa ujawniła, że ludzie ci nie będą reagowali jednakowo. Hugh i Ulf świętowali zwycięstwo, Adam i Needles zostali dotknięci widokiem śmierci, a Adam miał szukać potem rozmowy z Corlissem. Później ta różnica stanie się istotna. Hugh i Ulf zdradzą pod Tumbleton, a Rhaenyra, której stan psychiczny będzie tragiczny, widząc zdradę jednych Benkartów, zacznie podejrzewać także tych, którzy pozostali wierni. Dlatego najlepsza odpowiedź na pytanie, kto najbardziej zyskał na bitwie w Gardzieli, brzmi krótkoterminowo zieloni, a długoterminowo czarni. I na dziś to już wszystko. Jeżeli chcecie takie analizy innych bitew z tego uniwersum, no to dajcie znać w komentarzach.